Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam się z Państwem Małgorzata, a goszczę dzisiaj w studio panią profesor, doktor habilitowaną Wiarę Małdziewą. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Pani profesor jest stałym bywalcem u nas już. Ja przypomnę dla tych z Państwa, którzy być może po raz pierwszy będą nas słuchać. Pani profesor właśnie. Pani profesor jest pracownikiem Katedry Bałkanistyki naszego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I dzisiaj kontynuujemy, drodzy Państwo, audycję sprzed niespełna chyba miesiąca, jeśli dobrze pamiętam. Mówiliśmy o językowych strategiach podważania prawdy Bogu na kartach współczesnych utworów naśladujących teksty chrześcijańskie. Mówiliśmy wcześniej właśnie o literaturze, która w jakiś sposób zakrała prawdę o Panu Jezusie, która właściwie taką chrześcijańską treść nie przekazywała. I pani profesor też informowała o tym, dlaczego powinniśmy się w tym zakresie orientować. Wszystko to przez język. Dlatego tutaj pani profesor jest z nami, ponieważ mówiliśmy o tych takich językowych strategiach podważania prawdy. I dzisiaj chcemy w dalszym ciągu w tych strategiach pokazywać Państwu, w jaki sposób omija się prawdę, w sposób kamufluje się, wprowadza się fałsz. Od czego może zaczniemy, pani profesor, dzisiaj w tych dzisiejszych rozważaniach?
Dzisiaj chcę przedstawić te strategie, które są ogólnie związane ze zmianą treści, ze zmianą relacji między treściami i może zacznę od tego, że spróbuję prosto wytłumaczyć.
Co no to. Właśnie, może pani, bo pani mówi, że będzie mówiła o strategii w zmianie treści, tak?
Zmianie relacji między treściami.
Treściami. No to, a co to jest ta relacja między treściami?
Ta relacja, prosto mówiąc, to jest związek. I związek między tym, o czym się mówi w zdaniach, w tekście, może być bardzo różny. Na przykład może być to związek przyczynowo-skutkowy. Na przykład no, jest jesień, dlatego opadają liście. I mamy tutaj to, że opadanie liści jest przyczyną, jest skutkiem tego, że jest jesień, a jesień jest przyczyną tego i tak dalej. I może być związek czasowy, że kiedy syn wraca do domu, ja już śpię, czyli to jest następstwo losowe i tak dalej. I to, co jest tutaj istotne, a zarazem trudne w wykryciu tych strategii, jest to, że one są na ogół wyrażane albo przez szydania, przez to, jak rozmieszczone są elementy zdania, albo przez tak zwane małe słowa, słówka, takie jak spójniki, przyimki, które z zasady nie zwracamy uwagi.
Czyli pani profesor, tak jak w poprzedniej audycji otwierała nam pani oczy na to, w jaki sposób są zamuflowane te prawdy w przekazywanych informacjach, poprzez dodawanie na przykład nowości, tak? Gdzie już łapień trudności był troszeczkę łatwiejszy, tak w tej chwili zwracam uwagę, że w tych kolejnych strategiach już będzie trzeba pewnie włączyć naszą uważność, tak? Bardzo mocno,
no już w dużym
żeby móc to zauważyć.
Tak, czytać z pośpiechu i zastanawiać, czy rzeczywiście tak są te treści powiązane, tak, czy nie.
No więc właśnie. I co? I kolejne, czy nie wiem, czy pani zechce jakieś przykłady nam tutaj
Ja, że przy okazji kolejnych tych strategii,
tak,
jedna, która jest bardzo, bardzo rozpowszechniona w tego typu tekstach, to tak zwana identyfikacja, czyli prościej mówiąc, takie stawianie znaku równości między pojęciami, treściami, wydarzeniami, które nie są sobie równe.
Czyli identyfikacja to jest stawianie znaku równości, tak?
Znaku równości, że to i to są tym samym, tak. I teraz ona może być bezpośrednia i wtedy odbywa się przez strukturę zdania. Najczęściej na przykład jak mamy definicję, to zdanie mamy takie, że to jest tym i tym, albo takim, a takim. I to jest właśnie takie zdanie, w którym znamy znak równości między, na przykład śnieg jest opadem, tak? I tutaj między śniegiem a opadem, albo Jan to dyrektor, między Janem a dyrektorem, to samo. I na przykład mamy u pewnego takiego autora, który podaje się za chrześcijańskiego autora, takie zdanie. Chwilami łaski są te momenty życia, w których w wyraźny, widoczny i bezpośredni sposób odbieramy znaki Bożej interwencji. I teraz chwilami są momenty, tak, łaski. I czym jest tutaj łaska? To jest to, co jest wyraźne, widoczne i bezpośredni sposób odbierane. Jako znak Bożej interwencji, tak?
Czyli kiedy my to dostrzegamy, kiedy jesteśmy w stanie zauważyć,
przeżyć,
doświadczyć, to wtedy ona jest. W momencie, kiedy dostrzegamy, właśnie, czyli negujemy, że te łaski również.
Że łaska nam towarzyszy. Tak, a tym, ja tutaj pozwolę sobie przeczytać taki spory tat z katechizmu Kościoła, który nieprzypadkowo poświęca właśnie spory tekst temu, mówiąc tak.
Czym jest łaska, tak?
Czym jest łaska? Łaska, należąc do porządku nadprzyrodzonego, wymyka się naszemu doświadczeniu i może być poznana jedynie przez wiarę. Tak więc nie możemy opierać się na naszych odczuciach czy naszych uczynkach, by na ich podstawie wnioskować, że jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni. Czyli wyraźnie mówi nam nauka Kościoła, że nie ma znaku równości między łaską a doświadczeniem. Tak. Ale widzieliśmy, to był przykład takiej bezpośredniej identyfikacji. Ale to stawianie znaku równości może następować też pośrednio. I często to się dzieje poprzez słowa, które odnoszą się do tego samego. Na przykład zajęcia osobowe. I bardzo często, można powiedzieć, najczęściej taka identyfikacja to jest identyfikacja autora tekstu Jezusem. Bardzo często. Właśnie kolejny guru, taki przewodnik duchowy przedstawia się w ten zakamuflowany i trudno zauważenia sposób jako Jezus. Na przykład mamy tutaj znowu u jednego z takich autorów takie zdanie. Zaczyna się od cytatu właśnie z Mateusza, że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz którzy się źle mają, bo nie przyszedłem, czyli ja, Jezus, przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I dalej, ale dalej mamy następujące zdanie. Moje słowa, a to już jest, czyli ja, autor, przyjmujcie jako lekarstwo dla waszego duchowego zdrowienia. I przez to ja i moje, Jezus i autor zostali
utożsamieni. Ale pani profesor, to jest jawna manipulacja, nie?
No jest oczywiście, no, jest. Ale widzi pani, że ona nie jest tak wprost. Autor nie mówi wprost, ja jestem Jezusem, ja jestem mistrzem. Tylko w ten sposób, jeśli ktoś nie zauważy, to albo... Mam tutaj cytat ze słów takiej wizjonerki, która zresztą zbierała na stadionach wielu osób. Władze Kościoła będą ci stale zaprzeczać. To jest ta właśnie wizjonerka. Ja, mówi Jezus, także zostałem z faryzeuszy, czyli także, tak jak ty. Tak? Czyli następuje taka identyfikacja Kościoła z faryzeuszami i pośrednia identyfikacja autora z Jezusem. Ja, Jezus, tak jak ty, widząca. Kolejny sposób, można powiedzieć, to jest taki, że może być taki szereg, w którym zdań, jedno po drugim, powiązane następstwem w czasie i przestrzeni, z których jedne są prawdziwe, drugie są fałszywe. Jedne odpowiadają, zgodne są z doktryną Kościoła, inne są fałszywe, ale ponieważ następują szybko jedno po drugim,
trudno się w tym zorientować.
Trudno się w tym zorientować i odbieramy je jako identyczne, jako tak samo prawdziwe. Na przykład mówi ktoś tak, że Bóg jest z nami w każdym oddechu. To prawda. Jest częścią nas. Nieprawda. Żyje w nas. No, mogę powiedzieć prawdę. Jestem Bogiem w postaci cielesnej, mi dalej ten autor, co jest już oczywistą nieprawdą. Jesteśmy nim, ciągnie on dalej. Też oczywista nieprawda. Proszę zobaczyć, zaczyna się od zdania prawdziwego, a kończy na wierutnym kłamstwie.
Tak. Powielanym jeszcze.
Tak.
Powielanym wielokrotnie. Tak.
To tyle może od tak zwanej identyfikacji. Może być też odwrócenie takich związków logicznych, które same z siebie odwracalne nie są. I najczęstszym tutaj odwróceniem, o którym wspominałam, to jest Bóg jest miłością, no i miłość jest Bogiem. Gdybyśmy powiedzieli tak, że Bóg jest sędzią, i to jest prawda, tak? Czy zgodzimy się, że sędzia jest Bogiem? No nie, oczywiście. Ale z różnych powodów możemy nie zauważyć, że nieprawdą jest, że miłość jest Bogiem, mimo że prawdą, że Bóg jest miłością. Chyba, że jest to miłość rozumiana tak jak w pierwszym liście
Świętego
Pawła Koryntian w hymnie miłości. Tak. Kolejna taka strategia zmian, właśnie zmiany związku płciowego, to jest ustanowienie nowej relacji poprzez fałszywe wynikanie i fałszywe porównanie. No i mamy tutaj taki przykład jednego z autorów tych wilków w owczej skórze, który mówi tak. Bóg puścił w ruch proces życia, lecz wyposażył cię w wolną wolę, abyś mógł postępować w życiu, jak uznasz za stosowne. Dalej ciągnie. Pod tym względem, czyli tego wszystkiego, twoja wola jest dla ciebie wolą Boga.
No sprytne to jest takie podejście.
Wynika oczywiście. I dalej robisz ze swoim życiem to, co ci się podoba. Czyli z fałszywego wynikania, z fałszywego wniosku, kolejny fałszywy i znajdujemy się, jeśli jesteśmy nieuważnymi czytelnikami, znajdujemy się raptem tam, gdzie chcielibyśmy się znaleźć w swojej
wierze. Czyli dochodzi do akceptacji z grzechu,
tak,
nie?
Tak.
Bo jeżeli wybieram zło, to znaczy, że utożsamiam to
że
zło
Bóg
z wolą Boga.
Przyjmuje, tak. A tymczasem w Ewangelii Pan Jezus mówi, że kto chce iść za mną, niech się za samego siebie.
No
i to
właśnie
dotyczy również też podporządkowania naszej woli. Albo takie fałszywe porównanie u jednego z autorów. Najświętsza Panna jest to istota, która najlepiej rozumie, co dzieje się w lutercu. Święta Dziewica rozumie tajemnicę całkowitego oddania i przez to, że sama kochała i cierpiała, uwolniła nas od bólu. Tu mamy pozorne, fałszywe wynikanie, bo to nie jest tak, że przez to, że sama cierpiała, uwolniła nas od bólu. Ale dalej mamy coś jeszcze gorszego. Tak samo jak Jezus uwolnił nas od grzechu. Tak samo jak, czyli tak samo, to jest pozorne, fałszywe porównanie, bo nie ma tutaj porównania. Pomijając nawet, że to poprzednie jest fałszywe.
Czy te strategie i te taki czasami mogą się kumulować w jednym zdaniu?
Mogą. I to jest bardzo częste. To jest bardzo, bardzo częste. Dlatego i tym bardziej tak potęguje siłę rażenia i jest trudne do wykrycia. Na przykład mamy u tego samego autora, co poprzednio cytowałam, jeśli nie narodzimy się na nowo, opuszcza oczywiście tutaj to, o czym mówi nam Pismo, że to ma być narodzenie z ducha. Stawia znak równości dalej. Jeśli nie uda nam się spojrzeć na nas się raz jeszcze z dziecinną prototą i entuzjazmem, czyli mamy tutaj i identyfikację tego spojrzenia na nowo i narodzin i dodanie z entuzjazmem, to gubimy sens życia. Czyli trzy strategie mamy w takim jednym zdaniu zastosowane. A jeśli porównamy rozmowę z Nikodem, z Jana, to jest jasne, o co chodzi. Jezus odpowiedział, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Niebego. To, co się narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem.
Pani profesor, a czy w Piśmie Świętym możemy też znaleźć przykłady stosowania tych strategii i podważania Bożych praw?
Oczywiście. I nawet ja podawałam przykłady poprzednio, ale teraz na przykład co do relacji właśnie, powiedzmy w tym skuszeniu w ogrodzie, wąż rzekł do niewiasty, czy rzeczywiście Bóg powiedział nie jedzcie owoców. No, nie powiedział Bóg, że nie. Tutaj jest wprowadzona negacja. To jest nowy związek treści. Tak. Albo na przykład w kuszeniu Jezusa na pustyni mamy takie dodawanie nowej treści, typu tobie dam władzę i wspaniałość tego wszystkiego, królestw świata, bo są mnie poddane. Owszem, pismo mówi nam o tym w wielu miejscach. I mogę je odstąpić komu chcę, dodaje dział. Co już nie jest prawdą. I nigdzie pismo czegoś takiego oczywiście nie zapowiada.
Pani profesor, zaprosimy naszych radiosłuchaczy, może, że chcą jakieś konkretne, szczegółowe pytania zadać. Ja natomiast przypomnę Państwu, że gościmy panią profesor doktor habilitowaną, przepraszam, Wiarę Małdziewą z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia i mówimy o językowych strategiach podważania prawdy o Bogu. Na kartach oczywiście współczesnych utworów naślejących teksty chrześcijańskie. To ten temat, te zagadnienia, myślę, że są bardzo istotne, żeby wyposażyć rodziców, żeby zwracali uwagę na to również, co czytają ich dzieci, żeby umieć wczytywać się wspólnie w te treści, rozważać, przedyskutować w domach. No właśnie, mówiłyśmy w ostatnich naszych audycjach, że tacy właśnie pseudochrześcijańscy autorzy, którzy mają powodzenie w sprzedaży swoich publikacji. Nie wiem, poprzez pewnie jakąś atrakcyjność
fabuły na przykład.
Fabuły, tak.
Czy tego, znaczy atrakcyjne jest w ogóle to, że prawa wiary zostają sprowadzone do poziomu potocznego myślenia. Ja jeszcze o tym będę mówiła w dalszych audycjach. Czyli takiego poziomu, który nam jest łatwo zrozumieć. Łatwo, bez wyłku.
No właśnie. I dlatego, żeby nie ulegać, żeby też nie negować w sposób taki zdecydowany, że to jest, to nie jest zalecane, ale umieć dzieciom wytłumaczyć, dlaczego to jest szkodliwe, dlaczego to daje jakiś taki zły przykład, zły opis, no i nas źle formuje. A zatem, drodzy Państwo, zapraszamy w tej chwili do wybierania numerów telefonów. Ja tylko przypomnę te numery. Dla słuchaczy z Polski Północnej proponujemy numer 56 655 23 55, a dla telefonujących z Polski Południowej numer 56 655 20 66. Zapraszamy bardzo serdecznie. Nie pogramy, tak? Mamy już gdzie słuchacza. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Tak, witamy pana. Kogo witamy?
Halo, trzeba słychać.
My pana słyszymy. Proszę się nam przedstawić.
Ryszard z Łodzi.
Tak, no to miło.
Taką sprawę mam, mnie to nurtuje. Nawet miałam do redakcji pisać, do gazet tej sprawy. Więc to na przykład takie zdanie, bardzo często i podobnie się czyta i się Polacy walczy z Niemcami. I teraz cudzoziemiec, tłumacz, czy też nawet ktokolwiek, zwykle musi pół minuty przynajmniej zastanawiać się, co temu człowiekowi, któremu Polacy walczyli z Niemcami, co ten człowiek miał na myśli. Czy ten człowiek zdrowo myśli, czy ten człowiek celowo chce nas wprowadzić w błąd. Ja pierwszy raz w życiu do redakcji o tym mówię, ale to jest sprawa taka, że powinno się w encyklopediach, w książkach tych o moralności i w ogóle i tym, co teraz pani tu, prawda, specjalista od tych spraw mówi. To ja już mogę się rozłączyć.
Tak, panie Ryszardzie, bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi. Myślę, że na istotny moment, prawda, tak. Rozważania tych prawd językowych. Bardzo proszę, pani profesor.
Mamy tutaj do czynienia z pewnym uproszczeniem. Oczywiście być może dopuszczalnym, dlatego że Polacy walczyli z hitlerowcami, z faszyzmem i hitleryzmem, ale jednak też nie można zapominać, że ci, którzy to wyznawali i realizowali, to byli Niemcy. Oczywiście w zdaniu Polacy walczyli z Niemcami jest pewne uogólnienie, z którego można uważać, można uznać, że każdy Polak z tym Niemcem, czy każdy Niemiec to, wobec tego jest zły, to jest nie, to tak nie powinno oczywiście być. O tym się dużo mówiło i nikt tutaj nie sądzi, nie przyjmuje, że wina hitleryzmu pada na wszystkich Niemców. Natomiast właśnie, czy to jest świadomie użyte, to zastąpienie, czy jest świadomie użyte, czy nie, to nie możemy wiedzieć. Mm-hmm. Może być po prostu takie uproszczenie, taki skrót myślowy. Mm-hmm. Do udowodnienia nie możemy twierdzić, że...
Z braku wiedzy.
Albo z takiego dbałości o ścisłość wyrażania się.
Bardzo proszę, Radio Maryja, odbieramy drugi telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marta z Warszawy.
Witam.
Ja mam takie, właśnie ostatnio spotkałam się z takim zdaniem, że Pan Jezus chwilowo czy czasowo był człowiekiem. No i właśnie pytałam ludzi z ciekawości i to potwierdzają. No wychodzi mi na to, że na ziemi był człowiekiem, a teraz jest Bogiem, tak? Moim zdaniem jest to fałsz, nie? Ale chciałam się dopytać.
Dziękujemy za postawione pytanie. Bardzo proszę, pani profesor.
Bardzo dziękuję za to pytanie i nawet ten przykład sobie zapiszę, dlatego to jest też typowy przykład właśnie zmiany. To nie jest tak, że czasowo był człowiekiem i prawo nam o tym wyraźnie mówi. Ani Bogiem, ani człowiekiem nie był czasowo. Nawet po zmartwychwstaniu w niepostąpieniu w dalszym ciągu jest człowiekiem i Bogiem zarazem, więc tutaj ewidentnie jest ustanawiany właśnie, to jest nowa relacja wprowadzana, że czasowo, tak? Wprowadza się relację czasową, której nie ma według prawdy wiary.
Czyli ewidentny fałsz.
Tak.
Bardzo proszę, kolejny telefon, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja chciałam, dzwonię z Gdańska, chciałam, moje imię Wanda.
Tak.
Chciałam pani profesor bardzo podziękować za tą audycję. Za każdym razem, jak pani profesor na antenie jest gościem, to, że tak powiem, serce się raduje z tego powodu, że można słuchać tak ważnych tematów na dzisiejszy dzień. Pani profesor i tutaj pani redaktor za każdym razem jakby zwraca uwagę ku temu, że to jest audycja, którą dobrze by było nie tylko słuchali rodzice, ale też dzieci, jakby przekaz idzie w kierunku dzieci. A ja bym chciała zwrócić uwagę, jakby poprosić, bo pani cytując, tak powiem, przykłady, mówi o tym, że to jest autor chrześcijański. W tej chwili mamy bardzo poważną sytuację, ponieważ jest wiele artykułów, wiele książek, gdzie rynek otwarty jest i po prostu bardzo dużo z tych właśnie, że tak powiem, zdań, tych myśli przenika do naszego kościoła katolickiego. I się robi problem, ponieważ wiadomo, że w tej chwili jest tak, że ta nowa ewangelizacja jest skierowana w kierunku młodzieży. Młodzież też nie ma takiego doświadczenia, aby, że tak powiem, rozpoznawać, a nawet czasu, bo się kieruje emocjami. I po prostu robi się kłopot, ponieważ nie można się porozumieć. Bo młodzież czy dzieci inaczej to odbierają, a zarazem są zamknięci. I moja byłaby taka, zarazem też pytanie, czy pani profesor też ma taką możliwość, żeby to, co pani wie, wielką wiedzę kazywać właśnie w seminariach, że tak powiem, dla osób duchownych. Jest to bardzo ważne, bo w tej chwili odczuwamy, że żyjemy w czasach pomieszania. to, co pani mówi, jest jakby rzeczą podstawową, bo uczy nas rozpoznawać manipulacje. I właśnie z prośbą, tą prośbę kieruję do pani profesor i bardzo proszę o pomoc, tak? Bo nie porozumiemy się, jeżeli będzie właśnie w tej przestrzeni społecznej, w przestrzeni religijnej taki język panował i no po prostu będą żnerają nadużycia przy nawet dobrych chęciach tych osób, które ze sobą rozmawiają, czy nawet nową ewangelizację w otwartości właśnie w duchu ekumenizmu. Jeszcze raz kłaniam się pani nisko, pani profesor i bardzo, bardzo dziękuję za to, co pani robi dla nas.
Pani Wando.
I pozdrowienia i życzenia z okazji świąt. Wszystkiego dobrego. Bardzo pani
dziękuję. Taki optymistyczny głos, pełen tak, no pani tak. Wie, czego chce i czego potrzeba
to też. Bardzo dziękuję
ale
za ten
jeśli
was.
Pani pozwoli, pani profesor, ja tylko chciałabym, zanim pani tutaj odpowie, pani Wandzie, powiedzieć, pani mówiła o tych autorach chrześcijańskich, że,
ty, oni, tu, udają,
że oni się podają za chrześcijańskich. Nie, tak. Nie mówiliśmy, to może po prostu coś tutaj źle wybrzmiało, ale tak, te treści, o których my mówimy w tych audycjach, to niestety, ale są autorzy, którzy podają się za autorów chrześcijańskich. To bardzo mocno chciałabym podkreślić. A teraz bardzo proszę, pani profesor.
Ja bardzo dziękuję za ten głos i chcę wyraźnie powiedzieć, że uważność w lekturze, zwłaszcza w lekturze tak tekstów, obowiązuje wszystkich, nie tylko świeckich, ale kapłanów, a może być może nawet warto powiedzieć, że kapłanów w jeszcze większym stopniu, dlatego że oni są tymi, którzy też niekiedy książki polecają albo odradzają czytania.
Ale modelują opinie
albo
nasze.
Tak, i niestety znam przypadki wykorzystywania niektórych tych autorów do rekolekcji i tak dalej. No to niestety. Niestety. A jeśli chodzi o sugestie pani, to tak ja uważam, że powinno się to, takie coś wykładać wszystkim przygotowującym się do kapłaństwa. Parę razy miałam taką możliwość i za każdym razem, kiedy jestem zaproszona do czegoś takiego, naprawdę bardzo się cieszę i naprawdę Bogu dziękuję, że zawód się do czegoś dobrego przydaje. Naprawdę.
Pani profesor, zatem w imieniu radiosłuchaczy i swoim własnym. Pani dziękuję za obecność podczas prowadzenia tej audycji. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejny wtorek do porad pedagoga i psychologa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.